W tym momencie na naszej antenie przenosimy się do średniowiecza, a konkretniej do czasów, kiedy na Śląsku i nie tylko na Śląsku rządzili Piastowie. Jednak ugryziemy ten temat dzisiaj pod kątem dzisiejszego święta, czyli Dnia Babci i Dnia Dziadka, który już jutro. Ze mną w tym momencie jest Kamil Krawczyk, przewodnik po piastowskiej pieczęci. Dzień dobry, witam cię.
Dzień dobry.
Żeby jednak tej naszej rozmowie nadać troszeczkę takiego kontekstu historycznego, powiedzmy co nieco, jak ludzie żyli w czasach średniowiecza, to XII, XIII wiek, to ten, gdzie my się dzisiaj skupimy troszeczkę. Czy my w ogóle wiemy coś na ten temat?
To może tak zacznę na trochę pół żartem, pół serio. Żyli krócej. I to jest wprowadzenie do tego, że niekoniecznie wnuki znały swoich dziadków, swoje babcie, więc znalezienie takich bezpośrednich powiązań jest bardzo, bardzo trudne. Jeżeli znali, to byli naprawdę małymi dziećmi i mogli co najwyżej słyszeć o wielkich dokonaniach. W tamtych czasach przede wszystkim wychowaniem dzieci zajmowały się kobiety. Też niekoniecznie matki i babcie, jeżeli mówimy o arystokracji, zawsze były tam osoby do pomocy. Dziadkowie czy ojcowie mieli trochę inne zadania, więc oni uczestniczyli pewnie bardziej jako autorytety w tym wszystkim, pokazując pewną drogę i wprowadzając na przykład chłopców w życie dworskie, w życie mężczyzny, który poluje, który ma dowodzić wojskiem i ewentualnie walczyć. Myślę, że tutaj taka relacja między wnukiem czy synem, ojcem i dziadkiem, tak, tutaj to raczej mówimy o mężczyznach zamkniętych, których zamykamy w pewnym takim kanonie, powiedzmy, rycerskim oraz kobiety, które raczej w swoim gronie spędzały czas, wychowywały się i uczyły na przykład w klasztorach, no więc ten rozdział pewien był.
A czy możemy na przykład powiedzieć coś o tym w ogóle, czy mamy takie źródła, że te relacje między tymi pokoleniami były takie bardziej na przykład rodzinne, czy może raczej były też podporządkowane temu, że być może właśnie ten chłopiec obejmie rządy niedługo? Czy za jakiś czas?
To jest trudne pytanie, bo naturalnym było to, że najstarszy syn, na przykład syn tutaj, wchodził w dorosłe życie i miał przejąć pewne obowiązki, tylko mówimy o bardzo burzliwych czasach, gdzie można było stracić życie w bardzo prosty sposób, czy podczas polowania, podczas choroby, czy podczas jakiejś bitwy, więc nie zawsze ten pierwszy był tym, który przejmował wszystko i od początku swojego życia był, powiedzmy, tym, który będzie dalej rządził. No więc tutaj była pewna loteria.
Czyli polityka mieszała w życiu rodzinnym?
Myślę, że tak. Szczególnie, no, chyba bym skłamał, gdybym powiedział, że szczególnie u mężczyzn, bo oczywiście oni byli szykowani do przejęcia władzy, ale z kolei kobiety były kształcone, żeby zostać wspaniałymi żonami, często wyjeżdżając dość daleko, utrwalając pewne sojusze bądź tworząc nowe. No więc w przypadku i dziewcząt, i chłopców polityka też mocno mieszała, myślę, w tym wychowaniu. Mówimy tutaj o arystokracji, o tych najlepiej urodzonych. No w końcu rozmowa dotyczy Piastów Śląskich, czyli takiego wybitnego rodu.
Dokładnie tak. No więc przejdźmy do sedna naszej dzisiejszej rozmowy. Jak chcę właśnie cię podpytać, jak wyglądały relacje pomiędzy wnukami a dziadkami wśród Piastów Śląskich? No i zacznijmy od tego, czy oni się w ogóle znali.
Wrócę też do tego wcześniejszego pytania, bo było pytanie o źródła. Jeżeli chodzi o źródła, to więcej mamy informacji na temat polityki, wydarzeń historycznych. Mniej było, tak w cudzysłowie nazwijmy to, albumów rodzinnych, gdzie możemy dowiedzieć się o pewnych tutaj zażyłościach. Więc jest mało informacji na ten temat. Jeżeli jakieś są, to raczej pochodzą z różnego rodzaju kronik, legend, które nie zawsze są dobrym źródłem. To przede wszystkim dotyczy świętej Jadwigi Śląskiej, którą znamy nie tylko jako matkę wszystkich mieszkańców Śląska, opiekunkę biednych, chorych, wspaniałą małżonkę, ale ona też pod koniec swojego życia była bardzo aktywną babcią. Jej mąż zmarł kilka lat przed nią, jej syn zginął w bitwie pod Legnicą, mówimy tutaj o Henryku Pobożnym, no więc musiała wejść w rolę i głowy rodu, jako tej najstarszej, już szanowanej za życia, nie tylko za dokonania polityczne, ale również i tego, jak żyła. Więc ona jako babcia się gdzieś pojawia w tych kronikach, aczkolwiek często jest to też pokazywane w takiej może kontrze do jej synowej, która miała trochę inną wizję i pobożności, i wychowania swoich dzieci. I tutaj kroniki mówią o pewnych dość ciekawych zwyczajach, gdzie Jadwiga bardzo chciała swoich wnuków. Tutaj mówimy o starszym z wnuków, czyli Bolesławie II, łysym bądź rogatce, oraz o jego bracie Henryku III, białym. Taki miał przydomek, z racji zapewne siwych włosów. Więc brała udział w wychowaniu tych wnuków i jednemu to wychowanie wyszło na dobre, drugiemu chyba troszeczkę nie. Wiemy, że czasami może wnuk czy syn stanąć okoniem do tego, co zobaczył w swoim życiu i czego był uczony. No więc Henryk III poszedł drogą większej pobożności, a Bolesław Rogatka całkowicie w inną stronę. No tu się mówi o takich praktykach, gdzie na przykład uczyła ich skromności, mieli się wykąpać w tej samej wodzie, w której wcześniej kąpały się zakonnice strzebnicy. No więc o tym mówią kroniki. Nie mamy żadnego potwierdzenia, że tak na pewno było. Może to jest pewna legenda, która miała stworzyć wizję tej dobrej, pobożnej i wyjątkowej rodziny.
W Piastowskiej pieczęci przedstawiacie nam też postać Henryka IV, Henryka IV Probusa. I tutaj patrząc się na jego postawę, możemy powiedzieć, że w dynastii Piastów kontynuowało się to dziedzictwo zapoczątkowane przez dziadków.
Tak, i tutaj imię może być kluczem. Newton Henryk IV, to jeszcze wrócę do jednej rzeczy. Bolesław Wysoki. To jest książę, który zaczął budowę zamku we Wrocławiu. Postać mocno zapomniana, ale myślę, że wyjątkowa. Żył bardzo długo, więc też wiele rzeczy zdziałał, wiele rzeczy zobaczył. Dostał imię po dziadku, którego prawdopodobnie znał. Znaczy na pewno znał jako mały chłopiec, czyli Bolesława Krzywoustego. Dostał imię po swoim wojowniczym i potężnym dziadku, więc jakby to imię miało coś znaczyć i imię Bolesław było raczej w rodzinie znane. Od Henryka Brodatego mamy nowy trend. Jest to imię Henryk, które miało nas zbliżyć do zachodu, bo to było imię popularne raczej za naszą zachodnią granicą. No więc władcy Wrocławia zostali Henrykami. No więc kontynuacja imienia to jest kontynuacja pewnego dziedzictwa, pewna ciągłość polityczna. A Henryk IV, jak nazwa wskazuje, został czwartym z Henryków tutaj rządzących. Tylko że ten numer sam sobie dodał, ponieważ chciał nawiązać do swoich wielkich poprzedników. Chciał być kontynuatorem tego, co zaczął Henryk I Brodaty. Chciał być kontynuatorem wizji, którą miał Henryk II Pobożny. Niestety szybko zginął w bitwie pod Legnicą. Jego ojciec Henryk III zapisał się jako świetny gospodarz, budowniczy murów wokół Wrocławia, czy człowiek, który zbudował w pełni ceglany zamek na Ostrowie Tumskim, więc wspaniały polityk, też przedwcześnie odchodzący. No więc on uznał, że będzie Henrykiem kolejnym, czwartym, żeby pokazać, że ma wielki szacunek do przeszłości.
Z tego, co mówisz, to myślę, że możemy tak troszeczkę powiedzieć, że właśnie ten autorytet dziadka albo babci mógł mieć wpływ na przyszłą pozycję albo na wychowanie tego młodego Piasta.
Jak najbardziej. No, rodzina miała jakieś priorytety, jakieś plany i w dobrym guście było kontynuować skuteczną politykę. Ja tutaj widzę pewne połączenie. Pewnie w wielu rodzinach się zdarzyło, że ktoś ma drugie i trzecie imię. Ja mam po ojcu drugie i po dziadku trzecie, tak? Więc to nie jest nic nowego. To się działo właśnie w dawnych, dawnych czasach, więc dobrze było zostać kolejnym Henrykiem, żeby nawiązać do wspaniałych poprzedników.
Patrząc na relikty Zamku Piastów Śląskich na Ostrowie Tumskim, czy możemy sobie wyobrazić te przestrzenie, w których mogły się spotykać właśnie te różne pokolenia?
Chciałbym bardzo powiedzieć, że tak. Niestety zwiedzamy Piastowską pieczęć spacerując po piwnicach pomiędzy fundamentami, ale będąc w konkretnym miejscu pod ziemi, możemy się domyślać, co było wyżej. Czy to było skrzydło mieszkalne, czy to była wielka ośmioboczna aula zamku, czy wieża, od której zaczęła się historia zamku właśnie budowana przez Bolesława Wysokiego. No to może tych pięter już nie ma, ale wiemy, że pod nimi stoimy. No, w dawnych zamkach, rezydencjach wszystko to ciekawe tak dla nas, zwiedzających, odkrywających historię, działo się od pierwszego piętra w górę. piwnica i parter były gospodarcze, a to niestety to, co zostało z tego zamku, to możemy właśnie oglądać. Musimy sobie więcej wyobrażać, stąd też nasza rola, żeby tchnąć życie w te mury i opowiedzieć trochę więcej o tych Henrykach, o Bolesławie czy o Władysławie Wygnańcu. No i przede wszystkim wspomnieć też wspaniałe babcie i matki, jakimi była Jadwiga czy jej synowa Anna Czeska.
I to wszystko możemy usłyszeć właśnie podczas zwiedzania zamku, reliktów Zamku Książęcego na Ostrowie Tumskim. Z nami był Kamil Krawczyk, przewodnik właśnie po tych reliktach. Bardzo dziękuję ci za spotkanie.
Bardzo proszę.
A ja tylko jeszcze dodam, że dzisiaj na naszej antenie właśnie z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka będziecie mogli zdobyć zaproszenie i do kawiarenki Świętej Jadwigi, ale też i do Piastowskiej Pieczęci, gdzie będziecie mogli lepiej poznać zawiłości rodzinne w dynastii Piastów.